Siostry, bracia, ja witam was serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i pozdrawiam od zboru z Nowej Huty. Chciałbym podziękować też pastorowi waszemu za tę możliwość, że mogę po raz drugi, dzisiaj po raz kolejny stanąć przed wami i dzielić się z wami Bożym Słowem. Tak myśląc jeszcze dzisiaj rano nad tym, o czym będę mówił, przeglądając też moje notatki, pomyślałem sobie tak bardzo to też odebrałem, że to słowo też jest słowem do mojego życia. To nie jest słowo, które chcę tylko przekazać wam, ale musiałem się też sam skonfrontować z tym słowem, które chcę dzisiaj głosić i powiedziałem, bardzo mocno to odebrałem. To słowo także dotyczy mnie. Także sam chcę się temu słowu poddać, podporządkować, chcę je przyjąć do swojego serca i modlę się o to, żeby ono także w moim życiu wykonywało pracę. To tym bardziej skłoniło mnie do tego, że stając przed wami, chcę stanąć naprawdę z pokorą, bo nie staję tutaj jako jakiś wielki nauczyciel czy wielki guru, ale staję przed wami jako brat w Chrystusie i chcę po prostu z wami się dzielić tym, co Bóg włożył w moje serce. Słowo, które będę czytał, które będzie podstawą mojego dzisiejszego rozważania, pochodzi z drugiej księgi Samuela. Druga księga Samuela, rozdział 5. Jeżeli macie ten fragment, proszę przeczytajcie. Wspólnie przeczytajmy. Druga księga Samuela, rozdział 5, wersety od 17 do 25. Druga księga proroka Samuela. Rozdział 5, wersety od 17 do 25. Gdy zaś Filistyńczycy usłyszeli, że Dawida namoszczono na króla nad Izraelem, wyruszyli wszyscy Filistyńczycy, aby pochwycić Dawida. Dawid zaś, dowiedziawszy się o tym, wycofał się do twierdzy. Gdy zaś Filistyńczycy nadciągnęli i rozłożyli się w dolinie Refaim, Dawid zapytywał Pana, czy mam ruszyć na Filistyńczyków, czy wydasz ich w moje ręce? A Pan odpowiedział Dawidowi, ruszaj, gdyż na pewno wydam Filistyńczyków w twoje ręce. I pociągnął Dawid do Baal-Peharasim, tam pobił ich Dawid i rzekł, Pan przełamał moich nieprzyjaciół przede mną, jak przełamują się wody. Dlatego nazwał to miejsce Baal-Peharasim, Pan przełomów. Filistyńczycy porzucili tam nawet swoje bożki, które Dawid i jego wojownicy zabrali. Lecz Filistyńczycy nadciągnęli ponownie i rozłożyli się w dolinie Refaim. I zapytał Dawid Pana, a on odpowiedział, nie wyruszaj, lecz zajdź ich z tyłu inaczej na nich od strony krzewów balsamowych. A gdy usłyszysz odgłos stąpania po wierzchołkach krzewów balsamowych, wtedy naczyj rączo, gdyż wtedy Pan pójdzie przed tobą, by pobić wojsko Filistyńczyków. I uczynił Dawid tak, jak mu nakazał Pan i pobił Filistyńczyków od Gibeon aż do miejsca, skąd się idzie do Gezer. Czy możemy na chwileczkę skłonić głowę? Chciałbym się jeszcze przez chwileczkę pomodlić. Panie Boże, tak proszę Cię, aby Twoja łaska była teraz nade mną i Twoja łaska była w tym zgromadzeniu. Panie, ufam, że jesteś między nami, że chcesz dzisiaj do nas przemówić. I proszę Cię, Ojcze, aby obecność Twojego Świętego Ducha była wyczuwalna. Aby Twój Święty Duch był nauczycielem każdego z nas. Aby Duch Święty do nas mówił. Proszę Cię, Ojcze, bo Ty jesteś Bogiem dobrym i łaskawym. Ty jesteś Bogiem, który pragnie przemiany w naszym życiu. Ty jesteś Bogiem, który chce nas poprowadzić do nowego życia, do zwycięstwa. I Panie, proszę Cię, aby dzisiejsze słowo przyczyniło się ku temu. Chcę się otworzyć przed Tobą, Panie, jako naczynie i proszę Cię, abyś Ty sam mógł użyć moich ust, mego serca do przekazania Twojego słowa i proszę Cię, byś błogosławił zbór Nowej Soli. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa dziękuję. Amen. Amen. Gdybyśmy popatrzyli na historię konfliktów pomiędzy Izraelem, a Filistyńczykami, to te konflikty zaczynają się od momentu, kiedy Izrael wkroczył do ziemi Kanaan. Kiedy byśmy to czytali to od Księgi Sędziów, to zauważalne jest to, że w większości przypadków przewagę nad Izraelem mieli Filistyńczycy. Na przykład w Księdze Sędziów, w czasach sędziego Samsona, w rozdziale 14, w wersecie 4 czytamy, Filistyńczycy w tym czasie władali nad Izraelem. Nie musimy tego szukać, ja to cytuję. Filistyńczycy w tym czasie władali nad Izraelem. A więc w okresie sędziów były takie chwile, kiedy Filistyńczycy władali nad Izraelem. W pierwszej księdze Samuelowej, rozdziale 4, wersecie 10, były to czasy Helego, kapłana Helego. Czytamy w wersecie 10, że Izrael został pobity przez Filistyńczyków. A więc między tymi dwoma narodami trwała ustawiczna wojna. I Filistyńczycy, i Izraelici, między tymi narodami był bez przerwy konflikt. Dowiadujemy się z tych przeczytanych historii, że często było tak, że Filistyńczycy byli przewagą, byli górą i też były takie okresy, takie bitwy, które wygrywali Izraelici. Jak to było w czasach króla Saula, więc pierwszego króla Izraela? W czasach króla Saula były tak, że były takie bitwy, które wygrał Saul z Filistyńczykami, ale były też takie bitwy, które Saul przegrał. I na przykład taką bitwę, dobrze pamiętacie tą bitwę, którą Izraelici wygrali z Filistyńczykami, to jest bitwa, kiedy Dawid zabił Goliata. To była bitwa, to był czas wojny, w którym przewagę miał Izrael. Ale kiedy przejdziemy na przykład do pierwszej księgi Samuelowej, rozdział 31, jest to koniec rządów króla Saula, to tam dowiadujemy się w 31 rozdziale, w wersecie 1, a gdy Filistyńczycy stoczyli bitwę z Izraelem, pierzchnęli wojownicy izraelscy przed Filistyńczykami i wielu zostało zabitych w Gilboa. Filistyńczycy dopędzili Saula i jego synów i zabili Jonatana, Abinadaba i Malkiszuę, synów Saula. Co można powiedzieć do tego okresu, do tego momentu, w którym Dawid został królem, o konfliktach pomiędzy Izraelem a Filistyńczykami? Możemy powiedzieć tak, że w większości przypadków Filistyńczycy byli górą. Były okresy, kiedy Izraelici odnosili zwycięstwo, ale za chwilę okazywało się, że znów nadciągają wojska filistyńskie i są silniejsze i bitwę przegrywa Izrael. Można powiedzieć tak, w tych konfliktach była taka pewna sinusoida. Oto raz na górze są Filistyńczycy, oto raz zwycięstwo jest po stronie Izraela. Myślę, że nie był to dobry czas dla Izraela, jeśli chodzi o konflikty z Filistyńczykami. Myślę, że oni mieli dokładnie tę świadomość i przekonanie, że Bóg powołał ich do tego, aby zwyciężyli narody, które mieszkały w Kanaanie, aby to Izraelici byli górą nad narodami, które mieszkały w Kanaanie. Ale okazuje się, że w przypadku tego konfliktu sprawa rozgrywa się inaczej. I dopiero wtedy, kiedy królem zostaje Dawid, przeczytana historia, kiedy królem zostaje Dawid, dowiadujemy się, że Dawid dwukrotnie pokonał Filistyńczyków. Jedną bitwę zwyciężył, drugą bitwę zwyciężył, a w rozdziale 8, czyli dwie kartki dalej, w wersecie 1 czytamy, następnie Dawid pobił Filistyńczyków i ujarzmił ich i odebrał Dawid Filistyńczykom zwierzchnictwo nad ich stolicą. A więc tutaj mamy jednoznaczne podkreślenie, że za czasów króla Dawida Filistyńczycy zostali całkowicie podporządkowani Izraelowi. Filistyńczycy zostali pokonani przez króla Dawida i Izraela i od tej pory Filistyńczycy już nie nawet wyruszali na wojny, bo czuli, że zwycięstwo i siła jest po stronie Dawida i po stronie Izraela. A więc do tej pory te konflikty różnie się rozgrywały, a za czasów Dawida i do końca rządów Dawida, gdybyśmy już to przeczytali w Piśmie Świętym, do końca rządów Dawida Filistyńczycy już nigdy nie uzyskali przewagi nad Izraelem. A więc za czasów Dawida Bóg dał naprawdę zwycięstwo i dał błogosławieństwo. I w tym przeczytanym fragmencie, kiedy Dawid wyruszył do walki z Filistyńczykami, ta miejscowość, gdzie się dokonało to zwycięstwo, nazywa się Baal Perasim. I tam jest powiedziane, że Dawid nazwał Pana Boga Pan Przełomów. Może zwróciliście uwagę. Dlatego nazwał to miejsce, Dawid, gdzie pokonał Filistyńczyków, nazwał to miejsce Baal Perasim Pan Przełomów. Co to jest przełom? Kochani, co to jest przełom? Przełom to jest inaczej punkt zwrotny. Przełom to jest taka sytuacja, taka okoliczność, że następuje bardzo widoczna i trwała zmiana. To jest przełom. Przełom to jest taka sytuacja, w której do tej pory nie mieliśmy zwycięstwa i od tej pory mamy zwycięstwo. Słuchajcie, to nie jest sytuacja taka, że jest to jednorazowa i krótkotrwała przemiana, chwilowa przemiana, ale przełom to jest przemiana bardzo głęboka, trwała i na długo. Przełom to jest punkt zwrotny. Tak jak w tym miejscu, w którym czytaliśmy, nastąpił punkt zwrotny w konfliktach pomiędzy Izraelem a Filistyńczykami. To był punkt zwrotny. Od tej pory już nie było nigdy tak, jak było przedtem. Od tej pory to Izraelici za czasów panowania króla Dawida mieli zdecydowaną przewagę nad Filistyńczykami. Pod Baal-Perasim nastąpił przełom. To był punkt zwrotny. Drodzy, i próbując to przenieść do naszego życia, a chcę właśnie tą historię przenieść do naszego życia, mówić o naszym życiu, a nie mówić tylko o Filistyńczykach i o Izraelitach, myślę, że mamy taką świadomość, i ja tę świadomość głęboką przed Bogiem mam, że ja potrzebuję przełomu w moim życiu, że potrzebuję takich ważnych punktów zwrotnych w moim życiu. Najważniejszy punkt zwrotny w moim życiu był wtedy, kiedy powierzyłem swoje życie Chrystusowi. I myślę, że każdy z nas pamięta ten moment. To był punkt najważniejszy, to był największy przełom, to był ten największy punkt zwrotny w naszym życiu. Ale też musimy być uczciwi przed Bogiem i staram się być uczciwy też przed wami dzisiaj, że idąc za Panem, też w ciągu naszego chrześcijańskiego życia są takie chwile, takie momenty, kiedy potrzebujemy naprawdę punktu zwrotnego. Kiedy potrzebujemy, aby się coś wydarzyło. Potrzebujemy, aby nastąpiła jakaś trwała zmiana i to zmiana nie na chwilę, nie na jeden dzień, nie na jeden tydzień, ale zmiana na długo. I pozwólcie, że powiem wprost o kilku rzeczach. Kiedy na przykład nie radzimy sobie z grzechem w naszym życiu. I słuchajcie, ja nie chcę tego ukrywać i mówić, że jest inaczej, bo wiem, że tak jest. Bo wiem, że tak jest i w życiu dzieci Bożych, że są takie historie, takie sytuacje, takie wydarzenia, że nie radzimy sobie z grzechem. Nie dlatego, że miłujemy grzech, nie dlatego, że pragniemy go czynić, ale dlatego, że gdzieś stara natura, pokusy diabelskie dotykają nas z taką siłą, że nie potrafimy sobie z tym poradzić. I wielokrotnie obiecywaliśmy Panu, mówiliśmy, Panie, już nigdy więcej. A okazuje się, że przychodzi kolejne doświadczenie, kolejne pokuszenie i znów potykamy się i znów upadamy. I może być tak przez długi okres w naszym życiu. To może się powtarzać wielokrotnie w naszym życiu. Czasami już jesteśmy zmęczeni tym. Czasami wołamy do Pana, mówiąc, Panie, kiedy wreszcie się to skończy w moim życiu? I drodzy, jestem przekonany, że gdy to przeżywamy, to jest potrzebny przełom. To jest potrzebny taki punkt zwrotny. To jest potrzebne takie wydarzenie, które odmieni tą sytuację. A przecież Dawid nazwał Boga, że Bóg jest Bogiem przełomu. To znaczy, że Bóg może uczynić w naszym życiu coś takiego, że ta sprawa, ta sytuacja rozwiąże się. Wszyscy bracia, wierzymy w to? Wierzymy w to, że Bóg może dać nam rozwiązanie i że może dać nam zwycięstwo w jakiejś sytuacji, w której sobie nie radzimy? Drodzy, gdybym przeniósł to do innej chwili, do innych okoliczności naszego życia, albo kiedy na przykład tak jest, że popadamy ciągle w choroby, jedna choroba za drugą, jedna za drugą, nie możemy się wygrzebać z chorób. Co podleczymy się, za chwilę przychodzi następna. Już nam się wydaje, że jest trochę lepiej, przychodzi następna choroba. Nasze ciało jest poddawane różnego rodzaju presjom. I po prostu chorujemy z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, to się przedłuża. Bracia, siostry, ja wierzę w to głęboko, że oczywiście należy korzystać z medycyny. Należy korzystać z osiągów medycyny. Ale czasami jest tak, że mówimy, Panie, już nie mam siły. Panie, potrzebuję, żeby się to zmieniło w moim życiu. Potrzebujemy przełomu, potrzebujemy punktu zwrotnego. Potrzebujemy Bożego dotknięcia. Czy wierzymy w to, że Bóg może dotknąć naszych ciał? Wierzymy w to głęboko. Słyszymy świadectwa. Może sami tego doświadczyliśmy w naszym życiu. Może doświadczyłeś tego w swoim życiu. Ale może też być u kogoś tak, że oto ciągnie się za tobą coś złego. Wloką się za tobą choroby. Z roku na rok potrzebujesz Bożej interwencji, Bożego dotknięcia. Potrzebujesz w swoim życiu Pana przełomu, aby nastąpił punkt zwrotny. Drodzy, kiedy pierwszy raz spotkałem człowieka, który zapadł na depresję, to był człowiek z naszego zboru. Ja byłem wtedy młodym pastorem. Pomyślałem sobie tak, on mówi, że ma depresję. Mówię, depresja? Co to depresja? Pójdę do niego, porozmawiam, pomodlę się z nim, depresja odejdzie. Takie było moje myślenie. Pomyślałem sobie, to będzie spotkanie duszpasterskie, na którym odniesiemy zwycięstwo. Bracia i siostry, poszedłem na spotkanie tego człowieka, zaczęliśmy rozmawiać i muszę użyć tego słowa, muszę to powiedzieć, po prostu wyszedłem totalnie zdołowany z tego spotkania. On mnie przygniótł tym, co w nim było, tym sposobem myślenia, tym sposobem spostrzegania świata. Ta depresja, która była w nim, okazała się tak głęboka, że zamiast przyjść mu z usługą i pomóc mu, i tak jak idąc na to spotkanie, myślałem, że to będzie ten moment, jeden moment i wszystko się zmieni. Okazało się, że to nie jest takie proste, że to nie jest takie łatwe, że ten proces pomagania, proces wychodzenia był procesem o wiele dłuższym. Ten człowiek wyszedł z tej depresji, ale to trwało bardzo długo. Więc drodzy, zobaczmy, że są takie sytuacje, są takie chwile, kiedy dosięga nas coś naprawdę negatywnego, złego i potrzebujemy doświadczyć Boga żywego, Boga prawdziwego, Boga, który doprowadzi do punktu zwrotnego w naszym życiu. Możemy myśleć, przytoczyć inne okoliczności z naszego życia. A czy nie znacie małżeństw, które przeżywają kryzysy? Czy nie znacie takich małżeństw? Ja nie mówię o takiej małżeńskiej kłótni, która się może zdarzyć w każdej rodzinie, nawet tej najlepszej, nawet tej najbardziej kochanej. W tej najcudowniejszej rodzinie zdarzają się chwile, kiedy między mężem i żoną zaiskrzy, i to zaiskrzy tak, bym powiedział, bardzo mocno. Ale kochani, też przychodzą takie chwile, i wiemy to z życia Kościoła, że naprawdę jakieś małżeństwo jest dotknięte poważnym kryzysem. Nawet nie wiemy, jak się ten kryzys może skończyć. I wtedy usługując takim ludziom, czy wiedząc o takich ludziach, myślę, tam jest potrzebny przełom, tam jest potrzebny punkt zwrotny, tam jest potrzebna potężna interwencja Boża, bo jeśli się to nie przyjdzie, to albo będą udawać, że są małżeństwem, to znaczy będą żyli w jednym domu, ale tak naprawdę będą tylko razem ze sobą mieszkać i ta świadomość, że przecież są chrześcijanami, to nie mogą się rozejść, będzie ich trzymać, ale tak naprawdę nie będzie tej żadnej więzi małżeńskiej między nimi, albo po prostu, i się to też dzieje, ludzie się rozchodzą. Wiecie, to jest straszne, gdy sobie o tym pomyślę, ale i dzisiaj dochodzi do tego, że ludzie wierzący, ludzie, którzy są w naszych zborach, małżeństwa, które są w naszych zborach, rozchodzą się, podejmują tak dramatyczną decyzję, mimo tego, że wiedzą, że związali się przysięgą małżeńską, dopóki nas śmierć nie rozłączy. Mimo tego się rozchodzą, ale jestem przekonany, że jest możliwe uzdrowienie, gdy tylko w odpowiednim czasie przyszedłby Bóg do życia tego małżeństwa. Gdyby oni w odpowiednim czasie otworzyli swoje serca na działanie Boga, to przyszłoby uzdrowienie. Ale to po naszej stronie jest coś nie tak, kochani. To po naszej stronie jest jakaś blokada, która uniemożliwia Bogu dokonanie tego punktu zwrotnego, tego przełomu. Jak to jest możliwe, żeby dwoje ludzi, którzy narodzili się na nowo, którzy czytają Pismo Święte, którzy się modlą, nagle doszli do takiego kryzysu? Jak to jest możliwe? Gdzieś musi być ku temu przyczyna, ale też to chcę podkreślić, co powiedział Dawid, że Pan Bóg jest Panem, który daje przełom i który może przynieść zwycięstwo. I drodzy, możemy tak rozważać wiele innych sytuacji z naszego codziennego życia. Powiem tak, każdy z nas dokładnie wie, każdy z nas dobrze wie, w jakiej dziedzinie dzisiaj potrzebujesz Boga. Każdy dokładnie z nas wie, w jakiej dziedzinie dzisiaj potrzebujesz przełomu. Każdy z nas to wie. Ja, kiedy patrzę na swoje życie i kiedy jestem szczery, to wiem, gdzie potrzebuję, żeby Bóg wkroczył. Wiem to, gdzie potrzebuję doświadczyć Boga żywego i Boga wielkiego. I teraz często jest tak, musimy sobie to też szczerze powiedzieć, często jest tak, że my jako chrześcijanie oczekujemy błyskawicznego cudu. Na czym polega ten błyskawiczny cud? Oczekujemy, że oto usłyszymy jakieś jedno słowo, ktoś się o nas pomodli, położy na nas ręce i nastąpi punkt zwrotny. I nastąpi przełom i już ta sprawa więcej nie będzie nas nękać. Oczekujemy szybkiego, jednorazowego załatwienia sprawy. Chcielibyśmy, aby oto pojawił się jakiś człowiek, który, nie wiem, pomodli się z nami, powie nam słowo i to będzie punkt przełomowy, zwrotny, już więcej ta sytuacja się nie powtórzy. Drodzy, kiedy nad tym rozmyślam, gdy czytam Boże Słowo, kiedy się jemu przyglądam, zauważyłem, że nie chcę powiedzieć, że takie sytuacje nie są możliwe. Są takie sytuacje możliwe. Ale porównując króla Saula, porównując króla Dawida, możemy odkryć, dlaczego nastąpił przełom za króla Dawida i o tym chcę mówić. Dlaczego za króla Dawida nastąpił przełom, a dlaczego za króla Saula tego przełomu nie było? Dlaczego działo się tak, że za króla Saula to Filistyńczycy wielokrotnie mieli przewagę nad Izraelem, a dlaczego stało się tak, że za czasów panowania Dawida sytuacja się diametralnie odwróciła? Musi być tego przyczyna. Przełom jest możliwy tylko wtedy, kiedy dokona go Bóg. Przełom jest możliwy tylko wtedy, kiedy w sytuację naszego życia ze swoim autorytetem i ze swoją mocą wkroczy Bóg. My sami o własnych siłach nie jesteśmy dokonać w stanie żadnej trwałej zmiany w naszym życiu. To nie będzie punkt zwrotny, to będą chwilowa poprawa, to będzie chwilowe zaleczenie, to będzie chwilowe załagodzenie. Ta trwała zmiana jest możliwa tylko wtedy, kiedy ze swoim autorytetem i mocą zainterweniuje Bóg. Dlatego w czasach króla Saula nie było zwycięstwa, dlatego że Bóg stał troszeczkę z boku tego, co robił król Saul. Natomiast w czasach króla Dawida sytuacja była zupełnie inna. Czytamy o tym, że Pan wspomagał Dawida we wszystkim, co Dawid czynił. Tu jest tajemnica, że Pan wspomagał Dawida we wszystkim, co Dawid czynił. Dlatego, kiedy Dawid wyruszył na wojnę z Filistyńczykami, to razem z nim wyruszył Bóg. Jak razem z nim wyruszył Bóg, to nastąpiło zwycięstwo, to nastąpił przełom. W innym miejscu, w psalmie 18, Dawid mówi, z Panem moim przeskakuje mur, z moim Bogiem przesadzam mur, z moim Bogiem rozbijam drużynę, z moim Bogiem. Przełom jest możliwy wtedy, kiedy dokonuje go Bóg w naszym życiu, kiedy ze swoją siłą, autorytetem i mocą on wkracza w jakąś dziedzinę i dokonuje tam swojej przemiany, dokonuje tam swojego uzdrowienia, dokonuje tam swojej interwencji. Wtedy my na trwałe to odczuwamy i odbieramy w naszym życiu i widzimy trwały owoc. I powstaje takie pytanie, dlaczego Bóg wspomagał Dawida, a dlaczego nie wspomagał Saula? Czy myśleliście kiedyś o tym? Dlaczego Bóg wspomógł Dawida i za czasów Dawida Bóg się objawiał jako Bóg przełomu, a za czasów Saula nie wspomagał Saula i tego przełomu nie było? I o to chcę powiedzieć o pięciu rzeczach w życiu Dawida, które sprawiały to, że Bóg był z nim. O pięciu rzeczach, które spowodowały, że w jego życiu Bóg się objawiał jako Bóg przełomu, że objawiał się Bóg jako Bóg mocny, że w jego życiu Bóg go wspierał i stawał po jego stronie, że Bóg go błogosławił i dawał mu zwycięstwo nad wrogami. I to Dawid dzięki łasce Bożej rozszerzał królestwo Izraela. Oto pięć rzeczy, na które chcę zwrócić moją uwagę dzisiaj i waszą uwagę. O pierwszej już czytaliśmy. Wróćmy do tego tekstu, druga księga Samuelowa, rozdział 5, wersety 18 i 19. Piąty rozdział drugiej księgi Samuelowej, wersety 18 i 19. Czytamy tak. Gdy zaś Filistyńczycy nadciągnęli i rozłożyli się w dolinie Refaim, Dawid zapytywał Pana, czy mam ruszyć na Filistyńczyków. Posłuchajmy. Czy nie jest to przypadkiem oczywiste, że kiedy wróg, wojska obce, wojska wrogie wdzierają się na teren Izraela, czy to nie powinno być oczywiste, że Dawid zbiera swoją armię i wyrusza przeciwko tej armii? Pomyślmy tak, czy to nie powinno być oczywiste? Oto wróg wkroczył na teren Izraela. Oto wróg ze swoją armią próbuje okupować jakiś rejon Izraela. Czy nie powinno być to oczywiste, że Dawid zabiera swoją armię i wyrusza bronić swojej ziemi, bronić swoich granic? Wydaje mi się, że logika mi podpowiada, że właśnie Dawid tak powinien zrobić. Że jest to coś oczywistego. Ale co się okazuje? Że Dawid, zanim to zrobił, Dawid zapytywał Pana, czy ma to zrobić. Nawet w sytuacji, która nam się wydaje, że jest super oczywista, jednoznaczna. W ogóle o co tu Pana pytać? Przecież wróg najechał na ziemię izraelską, ale Dawid czy inaczej? Dawid zapytuje Pana, czy mam wyruszać i on wyrusza tylko wtedy, dopiero wtedy, kiedy Pan mówi, wyrusz, a ja dam Ci zwycięstwo, dopiero wtedy wyrusza. Sytuacja jest bardzo ciekawa, bo Dawid zwyciężył Filistyńczyków. Zobaczcie, Filistyńczycy po jakimś czasie ponownie wkraczają, ponownie ruszają do bitwy. to myślę sobie, no to teraz Dawid już nie powinien się w ogóle zwlekać. Jeżeli pierwszy raz ich pokonał i oni drugi raz podejmują próbę najechania Izraela, to Dawid już powinien już automatycznie zebrać swoją armię i ruszyć przeciwko Filistyńczykom. Ale co się okazuje? Że Dawid w wersecie 23 i zapytywał Dawid Pana ponownie. Drugi raz zapytywał Dawid Pana. I wtedy Pan dał mu troszeczkę inny plan. Zrób to troszeczkę inaczej. Zapytywał Pana. Zobaczyłem coś takiego w tych fragmentach, że Dawid w swoim działaniu był całkowicie uzależniony od Boga. Czego nie widzimy u króla Saula. Król Saul działał samowolnie. Król Saul, kiedy nawet miał słowo od Boga, to i tak robił po swojemu. Szedł za Bogiem do pewnego momentu, a kiedy mu to było niewygodne, to zbaczał na swoją drogę. Kiedy Bóg mu powiedział o Amalekitach, masz wytracić wszystko, Saul do pewnego czasu wytracił, a później zachował to, co najlepsze. Szedł za Bogiem do pewnego momentu, dopóki mu to było wygodne. Dawid tak nie postępował. Dawid postępował tak, że szedł za Bogiem dokładnie tak, jak mu Bóg wskazał, jak mu Bóg powiedział. A więc, drodzy, pierwsza rzecz, którą możemy zauważyć u króla Dawida, która spowodowała, że Bóg go wspierał i że Bóg był z nim, to po pierwsze Dawid był od Boga uzależniony. Drodzy, przenieśmy to na nasze życie. Jak to wygląda w naszym życiu? My przecież wiemy o tym, że mamy zapytywać Pana. My przecież o tym wiemy, że mamy szukać Bożego prowadzenia, że mamy szukać Bożej wskazówki. Ale bądźmy tacy uczciwi dzisiaj przed Panem. Czy nie jest tak, że wielokrotnie podejmiemy już decyzję, co chcemy zrobić? Czy nie jest tak, że wielokrotnie już mamy swój plan, mamy dokładnie ułożony plan, mamy już przygotowane, już mamy podjęte decyzje, ale przypomnijmy sobie Panu Bogu, ale przecież jeszcze wypadałoby zapytać Pana Boga. A może by jeszcze wypadało poprosić, aby Pan Bóg to pobłogosławił? Może by wypadało jeszcze poprosić, aby Pan Bóg był w tej sprawie? Ale przecież decyzje są już dawno podjęte. Przecież już postanowienia w naszym sercu żeśmy dawno zrobili, ale próbujemy Boga użyć jako takiej pieczątki, która ma autoryzować to, co myśmy już postanowili. Drodzy, oto jakiś młody chłopak lub jakaś młoda dziewczyna zakochuje się w kimś, już zaczynają ze sobą chodzić, zaczynają się ze sobą spotykać, już są bardzo zaangażowani ze sobą emocjonalnie, są już w sobie zakochani i nagle przypominają sobie, że może by jeszcze Pana zapytać, co Pan myśli na ten temat. To już jest o wiele, wiele za późno. Kiedy już jesteś zakochany, czy już jesteś zakochana, kiedy już ze sobą chodzicie i dopiero wtedy zaczynasz pytać Pana to, co Pan ci ma wtedy powiedzieć, uważaj. Jeżeli ty już słyszysz tylko to, co mówią twoje emocje, ty słyszysz to, co ci podpowiada serce, to już nie jest ten czas, kiedy będziesz słyszeć naprawdę, co Bóg ma na ten temat do powiedzenia, bo to już jest za późno. To trzeba robić wcześniej, to trzeba robić tak, jak zrobił to Dawid, że zanim wyruszył do boju, chociaż wydawało się, że jest to zupełnie całkowicie oczywiste, że powinien to zrobić, on pyta się, Panie, a czy mam ruszyć? Panie, a czy mam zacząć się spotykać z tym chłopakiem? Panie, a czy naprawdę mam się zacząć spotykać z tą dziewczyną? Ale nie wtedy, kiedy już jesteście po uszy zakochani i macie różowe okulary, widzicie tylko po prostu już siebie, że jest najbardziej siebie pragniecie w swoim życiu. Wtedy już jest troszeczkę za późno. Drodzy, dziś to będąc szczerym przed Bogiem, kiedy my jesteśmy szczerzy przed Bogiem, czyż my tak często nie robimy? Oto już podjęliśmy decyzję. Oto już wiemy, co chcemy zrobić, ale jeszcze, no może wypadałoby zapytać, Panie, ale co Ty o tym myślisz? To bardziej wybieramy wtedy drogę króla Saula niż drogę króla Dawida. Dawid miał inny sposób podejścia. I to nie tylko w tym fragmencie, ale w wielu innych. On najpierw zapytał Pana, on najpierw poprosił Pana, żeby pokazał mu, co ma zrobić i dopiero wtedy szedł za tym. Dlatego Bóg był z nim. Pierwsza rzecz. Druga rzecz, którą czytamy o królu Dawidzie, jest to 2 Samuelowa, rozdział 8, werset 15. Druga księga Samuelowa, rozdział 8, werset 15. I tak panował Dawid jako król nad całym Izraelem. Dawid przestrzegał prawa i zasad sprawiedliwości wobec całego swojego ludu. Krótkie zdanie. Panował jako król, Dawid przestrzegał prawa i zasad sprawiedliwości wobec całego swojego ludu. Dawid przestrzegał zasad sprawiedliwości, zanim został królem. Zanim jeszcze został królem. Kiedy miał dwukrotnie możliwość pozbawienia Saula życia, czytamy o tym w 1 Samuelowej, rozdział 24-26. to Dawid nie zrobił tego, dlatego że w Księdze Zakonu Mojżeszowego było napisane o księciu, że księciu ludu swojego nie będziesz mu złorzeczył. Nawet to było napisane. Dawid powiedział, ja nie podniosę ręki na pomazańca pańskiego, chociażby wszyscy mi mówicie, że to jest ten czas, kiedy Bóg wydał go w moje ręce. Czyli wy mówicie, to jest od Boga, ale słowo mi mówi, że mi tego nie wolno robić, bo nie wolno mi podnieść ręki na pomazańca pańskiego. Więc on się nie kierował tym, co mówili mu doradcy, ale kierował się tym, co mówiło mu Boże Słowo. Dawid przestrzegał zasad sprawiedliwości. Później jako król traktował równo ludzi. On nie miał ulubieńców i wybrańców. Był sprawiedliwy. Rozstrzygał sprawę ubogiego tak samo jak sprawę bogatego. Przestrzegał Bożego prawa i zasad, które Bóg ustanowił w swoim Słowie. Drodzy, kiedy zaglądniemy do Nowego Testamentu i do Słowa, które jest skierowane do nas, w drugim liście do Tymoteusza 2,19 jest powiedziane o Kościele Bożym, jest powiedziane tak. 2,19 czytamy, wszakże fundament Boży stoi niewzruszony, a ma tę pieczęć na sobie, a więc fundament Boży ma taką pieczęć na sobie. Po pierwsze, zna Pan tych, którzy są Jego i to jest prawda, Pan zna wszystkich, którzy do Niego należą. Bóg wie, kto jest naprawdę dzieckiem Bożym. Ale ta pieczęć ma także drugą stronę i na tej pieczęci jest powiedziane, niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Ta pierwsza pieczęć jest piękna. Zna Pan tych, którzy są Jego. Powiedzielibyśmy, to cudownie, Panie, Ty wiesz, że jestem Twój. Może byśmy woleli tę pieczęć tylko sprowadzić do tego napisu, żeby tam było napisane, zna Pan tych, którzy są Jego. Ale na tej pieczęci jest napisane także drugie bardzo ważne wezwanie. Niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Czy rozumiemy, co to znaczy przestrzegać zasad sprawiedliwości? Gdzieś mi jest bardzo obca ta współczesna teologia w chrześcijaństwie, gdzie ludzie pomijają ten fakt i myślą tylko tak, że można przyjść w niedzielę na nabożeństwo, ponieść ręce do Pana, głośno śpiewać, głośno się modlić, robić dużo szumu i hałasu przed Panem, a zapomnieć w codziennym życiu, w tygodniu, że należy do Pana. Bo Boże Słowo mnie bardzo wyraźnie wzywa. Jeśli wzywasz imienia Pańskiego, to odstąp od niesprawiedliwości. Odejdź od tego, co się Bogu nie podoba. W innym miejscu jest powiedziane, aby lud Boży wyszedł z Babilonu. Czyli odstąpił od tego, wyszedł z tego, co jest tym światem. I myślę, że to są takie kluczowe reguły, zasady, które spowodują to, że Bóg będzie po naszej stronie. Bo jak to jest? Jest to ciężko zrozumieć. Może ktoś mi pomoże wytłumaczyć. Że to chrześcijanie w tygodniu chodzą na dyskoteki, w tygodniu chodzą na świeckie koncerty, chodzą na nocne seanse do kina, wchodzą w relacje chłopak, dziewczyna, które nie powinny wchodzić, a w niedzielę przychodzą i wzywają imienia Pańskiego i mówią, wszystko jest okej. Okay. Drodzy, takie sytuacje mają miejsce. Ja wiem o tym, że takie rzeczy mają miejsce. Ale Boże Słowo mnie wyraźnie przekonuje, że tak nie powinno być. Że tak nie powinno być. Jeśli wzywam imienia Pańskiego i jestem Bożym dzieckiem i chcę, aby Bóg był ze mną w moim życiu i chcę, aby Bóg mi błogosławił i chcę, aby Bóg mnie wspierał we wszystkich moich dziełach, to Boże Słowo mi mówi, odstąp od niesprawiedliwości i wzywasz imienia Pańskiego. I Dawid właśnie to czynił. Dawid przestrzegał zasad prawa i sprawiedliwości, dlatego Bóg był z nim i dlatego Bóg dawał mu przełomy i Bóg dawał mu zwycięstwa. Tego nie doczekał się Saul. Gdybyśmy popatrzyli na to inaczej, czy Saul był gorszym żołnierzem niż Dawid? Myślę, że nie był. Myślę, że Saul był równie sprawnym wojownikiem i równie sprawnym dowódcą, ale brakło mu jednego. Brakło mu zaplecza w postaci osoby Boga, która by stała za nim. Dlatego niektóre bitwy wygrywał, ale niektóre bitwy przegrywał i ponosił klęski. Gdyby Bóg był z nim, tak jak był z Dawidem, to on by też odnosił zwycięstwa. Tutaj widzimy, że właśnie Bóg staje po stronie Dawida, bo on odstąpił od niesprawiedliwości. Trzecia rzecz, na którą chcę zwrócić Wam uwagę, jeżeli chodzi o króla Dawida. Znajdujemy to w drugiej księdze Samuelowej. Rozdział pierwszy, druga księga Samuelowa, rozdział pierwszy. Wersety 23 do 27. Druga księga Samuelowa, rozdział pierwszy. Wersety 23 do 27. Jest to pieśń żałobna, którą zanucił Dawid, po śmierci Saula i Jonatana. To jest bardzo ciekawe. Jonatan był przyjacielem Dawida, a więc można powiedzieć tak, Dawid powinien zanucić pieśń żałobną po śmierci Jonatana. A kim był Saul? Saul był wrogiem. A tu jest powiedziane, że oto pieśń żałobna, którą zanucił Dawid po śmierci Saula i Jonatana. To była jedna i ta sama pieśń. On nie miał innej pieśni żałobnej po śmierci Jonatana i nie miał innej pieśni żałobnej po śmierci wroga. Powinien żałować Jonatana, że zginął, a w tej pieśni powinien się cieszyć, że zginął jego wróg. Ale to jest jedna pieśń. I w tej pieśni, co mówi? Werset 17, wtedy Dawid zaśpiewał pieśń żałobną o Saulu i Jonatanie. I dalej czytamy, że on polecił, aby jej uczono w Izraelu, aby ją śpiewano w Izraelu. I w wersecie 23 czytamy tak. Tak ta pieśń mówi. Saul i Jonatan ukochani i przyjemni. I za życia swego i w godzinie śmierci nierozłączni. Od orłów szybsi, od lwów silniejsi. Córki jeruzalemskie, płaczcie nad Saulem, który was ubierał w szkarłat ozdobny, który przypinał złote ozdoby do szat waszych. Jakże padli bohaterzy wśród bitwy. Jonatan na twoich wzgórzach leży zabity. Żal mi ciebie, bracie mój Jonatanie. Byłeś mi bardzo miły. Miłość twoja była mi rozkoszniejsza niż miłość kobiety. Jakże padli bohaterzy, poginęły rynsztunki bojowe. Wiecie, w tej pieśni Dawid nazywa i Saula, i Jonatana tymi samymi słowami. Ukochani, przyjemni, bohaterzy. I Saula też tak nazywa. Mówi, żałujcie Saula, bo zginął. Co mi to mówi? Mi to mówi, że Dawid chodził z pełnym przebaczeniem w sercu wobec Saula. Nigdy by tej pieśni nie zaśpiewał, gdyby w swoim sercu nosił uraz do króla Saula. A przecież wiemy, że wielokrotnie Saul próbował go zgładzić. Wielokrotnie było tak, że Saul próbował go pozbawić życia. Czy Dawid miał uzasadnione podstawy, by mieć żal do Saula? Czy miał uzasadnione podstawy, by nosić jakiś uraz do Saula? Myślę, że takie podstawy miał, ale Dawid tego nie pielęgnował w sercu. On miał serce czyste wobec i Jonatana, i Dawida. Dlatego po ich śmierci mógł powiedzieć, mili, bohaterzy, przyjemni, ukochani, płaczcie za nimi córki jeruzalemskie, bo to bohaterzy zginęli. Bracia i siostry, przebaczenie w życiu naszym jest czymś bardzo ważnym i istotnym. Nam się może okazać tak, my możemy myśleć tak, że już mamy wobec kogoś naprawdę pełne przebaczenie, że ktoś nam coś zrobił, zawinił, ale myśmy mu odpuścili. Oto ostatnio miałem takie przeżycie, spotkanie z człowiekiem, którego w życiu spotkała przykrość. Kiedy rozmawiałem z nim, on powiedział mi, czy wyrażał to, że on ma całkowite i kompletne przebaczenie dla tej drugiej osoby. Ale kiedy przyglądałem się faktom, zobaczyłem, że on jest złośliwy dla tej drugiej osoby, mówi o niej złe rzeczy, robi jej przykrości. Z jednej strony mówi tak, ja mam pełne przebaczenie, Bóg mi naprawdę dał łaskę, że przebaczyłem tej osobie, a z drugiej strony jest nieprzyjemny, złośliwy, widać, że coś w nim tkwi, coś w nim siedzi. A więc to przebaczenie, które wyraża, chyba nie jest do końca przebaczeniem takim, o jakim czytam tutaj u Dawida. Bo Dawid w tej pieśni nie ma żadnego urazu. Bracia i siostry, mógłbym powiedzieć o swojej historii mojego życia. Kiedy wychowałem się w domu, który był domem podzielonym, rozbitym, moi rodzice żyli w separacji. Kiedy mój tato, odkąd pamiętam, był człowiekiem związanym z alkoholem i wzrastałem w domu, gdzie było mnóstwo alkoholu. I wzrastałem w takim poczuciu żalu. Muszę to powiedzieć, miałem żal do moich rodziców, szczególnie do mojego taty, że mój dom jest taki, a nie inny. Miałem żal, że nie mogę nikogo zaprosić. Miałem żal, że nie mogę zaprosić kolegów, bo nigdy nie wiedziałem, co się będzie w domu działo. Nigdy nie wiedziałem, w jakim stanie będzie tata, czy będzie trzeźwy, czy nie będzie trzeźwy. Był to dla mnie problem. Żyłem w takiej izolacji, myślałem sobie i bardzo często uciekałem do kolegów, aby tam z nimi spędzać czas. Nie chciałem przebywać w domu. I później nawróciłem się. Bóg dotknął się mojego serca, oddałem mu swoje życie. Wiecie, myślałem, że nie ma problemu, że ja i mój tato, że jest wszystko dobrze. I był taki moment, nazwę to dzisiaj moment przełomowy, kiedy już po moim nawróceniu spotkaliśmy się razem, siedzieliśmy razem w pokoju. I pierwszy raz w moim życiu od wielu, wielu lat, nie pamiętam kiedy to było wcześniej, nie wiem, może nigdy wcześniej tego nie zrobiłem, już jako dorosły mężczyzna, spojrzałem na mojego tatę i powiedziałem mu, tato, wiedz, że naprawdę cię kocham. Wiedz, że naprawdę cię kocham. I słuchajcie, dopiero To mi uświadomiło, to przeżycie, to doznanie uświadomiło mi, że Bóg uzdrowił moje serce i ja nie mam żalu do Niego, dlatego że powiedziałem to nie, żeby komuś na kimś zrobić wrażenie, żeby dobrze wypchać przed kimś, bo byliśmy sami w pokoju, ale zrobiłem to szczerze, z mojego serca, bo tak czułem, bo tak było we mnie. Tato, naprawdę kocham Cię. I wiecie, bracia i siostry, jest taka sytuacja w naszym życiu, są takie sytuacje, kiedy my potrzebujemy naprawdę wiedzieć, że komuś przebaczyliśmy. A to, żeby się dowiedzieć, czy komuś przebaczyłeś, to zastanów się, co o tym o sobie myślisz. Co wobec niego robisz? Czy cieszysz się, gdy mu się dzieje źle? Czy go żałujesz, że mu się dzieje źle? Czy mówisz tak, oto okazała się Boża sprawiedliwość nad tym, bo on kiedyś zrobił mi coś takiego, a dzisiaj ponosi tego konsekwencje? Czy raczej myślisz tak, że o, ten brat przeżywa, czy ta osoba przeżywa problem, ja się będę o niego modlił, bo chcę, aby łaska przyszła do jego życia. Bracia, to świadczy tak naprawdę nasza postawa, nasze słowa o tym, czy mamy to pełne przebaczenie, czy go nie mamy. Pójdźmy dalej, co jeszcze miało miejsce w życiu Dawida, co sprawiało, że Bóg był z nim. W 24 rozdziale Księgi II Samuelowej, rozdział 24, mamy jeszcze jedno zdarzenie, które było bardzo trudnym zdarzeniem dla Dawida. On już wtedy był wiele lat królem. Zrobił błąd, mianowicie kazał spisać Izraela, dokonać spisu. W 24 rozdziale, w wersecie 10 czytamy takie zdanie. Lecz potem Dawida ruszyło sumienie, że kazał przeprowadzić spis ludności. Rzekł więc Dawid do Pana, zgrzeszyłem bardzo, że to uczyniłem. Jeszcze raz, Panie, odpuść winę sługi tego, gdyż postąpiłem bardzo nierozsądnie. I gdybyśmy czytali dalej tą historię, dowiedzielibyśmy się, że to oto Dawid ubrał się we włosienicę, w taki wór pokutny i w ten sposób występował przed Izraelem. Kolejna rzecz, która myślę, że jest dosyć ważna, jeżeli chodzi o postawę Dawida. Dawid potrafił się przyznać do swojego błędu. Pomyślmy, Dawid potrafił się przyznać do swojego błędu. Wcześniej mamy tą historię z Betrzebą i z Uriaszem. Tam popadł już taki problem, ale kiedy przyszedł do niego prorok Natan i powiedział mu, Dawidzie, zgrzeszyłeś, to Dawid nie powiedział, zamilcz, nikomu o tym nie mów. Dawid tak nie powiedział, chociaż był królem i miał taką władzę, by uciszyć proroka Natana. Ale Dawid powiedział, zgrzeszyłem przeciwko Bogu, przeciwko Panu, niech mi Pan wybaczy. Dawid postąpił inaczej. A wiecie, jak postępował Saul? Saul, gdy zgrzeszył, próbował to zawieść pod dywan. Saul robił tak, że oby tylko ta sprawa nie wyszła. I to było tylko zakryte. Inaczej postępował Dawid. Dawid, gdy dostrzegł błąd, gdy został mu on pokazany, potrafił się do tego błędu przyznać. Wiecie, nie wiem, jak to jest u was, ale mi się jest ciężko przyznać do błędu. Jak to jest u was? Czy wam jest łatwo się przyznać do błędu, jeżeli błąd popełniacie? Jesteśmy ojcami, jesteście matkami, jesteśmy rodzicami, jesteśmy mężami, jesteście żonami. Niektórzy mają jakieś pozycje. Ja jestem pastorem, mam pozycję w kościele. Takie pierwsze chwile, kiedy mi było bardzo trudno się przyznać do błędu, to w małżeństwie. Kiedy zrobiłem coś złego i powiedzieć żonie, żono, przepraszam cię, bo myślę, że popełniłem coś niewłaściwego, zachowałem się źle. Czy na początku to mi było bardzo trudno. A jeszcze mi trudniej było, kiedy były takie chwile w życiu, kiedy musiałem przyjść do mojej córki, powiedzieć, Dominika, przepraszam cię, bo wybuchło niepotrzebnie. Troszeczkę przesadziłem w tej reakcji. Albo też nie znałem do końca faktów. Znałem tylko część prawdy i od razu skarciłem się tak ostro. A prawda była troszeczkę inna i musiałem powiedzieć do Dominika, przepraszam cię. Wiecie, jakie to było trudne? Trudne dla ojca. Wiecie, mamy taką naturę, że bardzo trudno nam się jest przyznać do błędu. Wolelibyśmy raczej chodzić i myśleć, że jesteśmy tacy nieomylni, że jesteśmy tacy super, że zawsze mamy rację. Prawda jest inna. Prawda jest taka, że wielokrotnie popełniamy błędy. A Dawid miał to w sobie, że były takie okoliczności, sytuacje, kiedy potrafił to zrobić. My sobie myślimy tak, kiedy przyznam się do błędu, to mój autorytet spadnie. Kiedy przyznam się do błędu, to może będzie tak, że od tej pory rodzina mnie przestanie szanować, albo ludzie w zborze mnie przestaną szanować. Chciałbym wam podać taki jeden przykład. Zostało to nazwane efekt Kennedy'ego. Efekt Kennedy'ego na czym polega? Mianowicie, kiedy prezydent Kennedy zostawał prezydentem Stanów Zjednoczonych, cieszył się ogromną popularnością. Miał jedną z największych popularności w Stanach Zjednoczonych jako prezydent, który obejmuje władzę prezydencką. Później wybuchła wojna w Wietnamie, za którą był prezydent Kennedy odpowiedzialny. I w wyniku tej wojny okazało się, że jego popularność w Stanach Zjednoczonych momentalnie spadła. Stał się najmniej popularnym prezydentem do tej pory, prezydent Kennedy. I wiecie, co ten prezydent zrobił? Ja nie wiem, czy to było zamyślone, czy to było nie przypadkowe. On zrobił mianowicie to, że wystąpił w publicznym wystąpieniu w telewizji i przeprosił naród amerykański za swoje decyzje. Przeprosił, przyznał się do swoich błędów i przeprosił naród amerykański za decyzje, które podejmuje. I później po tym wystąpieniu zrobiono sondaż i okazało się, że prezydent Kennedy cieszy się największą popularnością, większą niż tą, którą miał, gdy obejmował urząd prezydenta. Ludzie przyjęli jego przeprosiny, ludzie przyjęli jego wyznanie i zaczęli go darzyć jeszcze większym szacunkiem niż miał na początku. I okazuje się, i możemy to w życiu przetestować, że kiedy przyznajemy się do naszych błędów, wcale nie jest tak, że tracimy autorytet. Wręcz przeciwnie, zyskujemy szacunek, jeżeli to robimy szczerze, jeżeli to robimy po to, żeby naprawdę objawić nasze serce i pokazać serce nasze. Ostatnio w zborze mieliśmy taki przypadek, że to przyjechał brat z naszego zboru, znany, szanowany brat zborze, udawał się na jakąś konferencję i chciał zatankować benzynę i niefortunnie tak wjechał na stację benzynową, że złamał tam jakieś przepisy i oczywiście to było w nocy, zaczął tankować benzynę, za chwilę pojawiła się policja, przyjechała policja, my zaczyna rozmawiać z nim i on to opowiada, jak to było. Zaczyna z nim rozmawiać, proszę pana, nie tak się wjeżdża, to jest inny wjazd, złamał przepisy, no za to jest mandat, ale zaprosili go do radiowozu, ci policjanci rozmawiają z nim i mówią do niego: wie pan co, no ale my tak mało zarabiamy, może by to jakoś inaczej załatwić. No. Ten mandat byłby w wysokości takiej i takiej, ale no rozumie pan. I ten brat wziął, wyciągnął ileś tam pieniędzy, dał im i wrócił do samochodu i później jedzie na konferencję. I on już gdy wrócił, staje przed nami i mówi, jak ja się źle czułem, jak ja się fatalnie czułem. Ja nie mogłem się skupić, było mi tak wstyd, dlaczego ja tak postąpiłem. Głęboko żałuję, o wiele lepiej by się czuł, gdybym zapłacił ten mandat, ale szkoda mi było tych pieniędzy, dałem mniej. Słuchajcie, on to stanął publicznie i powiedział w zborze jako świadectwo. Nam się wydawało, on mówi, to będzie antyświadectwo. On powiedział tak, to będzie antyświadectwo mojego życia. Ale kiedy skończył, okazało się, że wcale to nie było antyświadectwo, bo ten fakt, że on stanął i powiedział, sprawił to, że ludzie uznali. Uznali to jako jego wyznanie, jako jego przyznanie się i uznali po prostu jego upamiętanie i obdarzyli go szacunkiem. Podeszli do niego i powiedzieli, bracie, dziękujemy ci, że to powiedziałeś. A ilu z nas jest, może podobnie by się zachowało w takiej sytuacji, ale nigdy byśmy tego nie powiedzieli, nigdy byśmy tego nie ujawnili, że oto tak postąpiliśmy. Bracia, siostry, przyznanie się do błędu wcale nie powoduje tego, że nasz autorytet spada. Ale przyznanie się do błędu powoduje, że Bóg może nas wywyższyć i będziemy darzeni jeszcze większym szacunkiem, jeśli robimy to z pokorą i dla Bożej chwały. I ostatnią rzecz, o której chcę powiedzieć, którą zauważam w życiu Dawida, to będzie teraz Psalm 34, werset 2. Psalm 34, werset 2. Dawid starał się to w swoim życiu robić. 34, 2. Dawid mówi tak. Będę błogosławił Pana w każdym czasie. Będę błogosławił Pana w każdym czasie. Chwała Jego niech będzie zawsze na ustach moich. Będę błogosławił Pana w każdym czasie. Chwała Jego niech będzie zawsze. Podkreślam to słowo zawsze na ustach moich. Dawid starał się chwalić Boga w każdym czasie i zawsze. Wiecie, to jest łatwe i proste chwalić Boga, kiedy wszystko w naszym życiu idzie dobrze i pięknie. Odkryliście to? To jest łatwo przyjść na nabożeństwo i powiedzieć, Panie Boże, dziękuję Ci za obfite błogosławieństwo, jestem błogosławiony, moja żona jest szczęśliwa, dzieci mają się dobrze, mam dobrą pracę, jestem zdrowy. Panie Boże, zbawiłeś mnie, mam życie wieczne, dziękuję Ci. Ale jakże inaczej jest w naszym życiu, kiedy przychodzą problemy, kiedy przychodzą doświadczenia, kiedy coś się zaczyna chwiać i wtedy zadaję sobie pytanie, czy wtedy jestem w stanie chwalić Boga? Czy wtedy jestem w stanie przyjść na nabożeństwo i stanąć przed Bogiem i powiedzieć, Panie Boże, dziękuję Ci, że jestem Twoim dzieckiem. Jest mi ciężko, ale Ci dziękuję. Czy jestem w stanie? Czy mówię, Panie Boże, jestem na Ciebie obrażony albo nic nie mówię. Czy wtedy potrafię chwalić Pana, gdy rzeczy idą źle? To jest właśnie ta znak wielkości naszej wiary. To jest ten znak wielkości naszej relacji, bliskości naszej relacji z Panem. To jest ten znak, że znamy Boga. Gdy wiemy, że sprawy idą źle, to mamy tę wiarę, wiemy, że Bóg nas nie zostawi i nie opuści. Wiemy, że On nas poprowadzi, może to będzie ciemna dolina, może będzie trwała miesiąc, może dłużej, ale w końcu wyjdziemy na zielone łąki, przyjdzie rozwiązanie. I Bóg nas uczy tego, kochani, abyśmy potrafili Mu oddać chwałę w każdych okolicznościach naszego życia. Dawid to potrafił, Bóg to widział i Bóg to szanował. A więc podsumowując to, o czym dzisiaj mówię, dlaczego w życiu króla, tego człowieka Bóg się objawił jako Pan Bóg przełomów? Po pierwsze, Dawid szczerze na początku, zanim podjął decyzję, pytał Pana, jaka jest jego wola, jakie jest jego zdanie w tej sprawie. Był od niego uzależniony. Po drugie, Dawid zachowywał zasady sprawiedliwości, Bożego prawa i Bożego słowa w swoim postępowaniu codziennym. Po trzecie, Dawid chodził w przebaczeniu wobec swoich wrogów, a widzimy to w pieśni żałobnej. Po czwarte, on umiał przyznać się do błędu, kiedy popełnił błąd, popełnił grzech, popełnił zło, nie kamuflował tego, ale starał się przyznać przed Bogiem, gdy trzeba było znieść upokorzenie przed ludźmi. I po czwarte, Dawid starał się chwalić Boga w każdym czasie. To sprawiało, że Bóg w jego życiu objawiał się jako Bóg przełomu, czego nie doświadczał król Saul. W życiu króla Saula tego nie było. Mimo tego, że to był też pomazaniec pański, mimo tego, że też był przez Boga wybrany, ale do pewnego czasu szedł za Bogiem, a później od niego odstępował. Bóg stał z dala. Raz wygrywali, raz przegrywali. W życiu Dawida było inaczej. I na koniec świadectwo z naszego zboru, świadectwo jednej młodej dziewczyny. To jest świadectwo, żeby nam wam pokazać, że Bóg jest Bogiem, który dokonuje zwycięstw i przełomu. Jakiś też czas temu ta młoda osoba, młoda dziewczyna, która rozpoczęła studia, wychowana w domu wierzącym, w rodzinie chrześcijańskiej, dziewczyna zaczęła mieć takie duże problemy ze swoim zdrowiem. Były to takie problemy z osobowością, z psychiką. Te problemy były na tyle poważne, że musiała przerwać studia, musiała być poddana leczeniu, cały czas zażywała leki, była hospitalizowana, wiele tygodni spędziła w szpitalu, na chwileczkę jej się poprawiało, później stał się pogarszał. Różne leki były eksperymentowane na jej życiu, czy przyniosą efekt. Była chwilowa poprawa, później tej poprawy nie było. To był koszmar dla rodziców, byłem bardzo blisko tej sprawy, więc znam. Rodzice przeżywali strasznie. Z dziewczyną praktycznie nie było kontaktu, bo ciężko się z nim porozumieć, ciężko się dogadać. I rodzina, i rodzice trwali w modlitwie, i zbór trwał w modlitwie. Ten czas się przedłużał, to trwało około roku czasu. Wiecie, i w pewnym momencie, kiedy wdrożono nowy lek i zaczęto ją leczyć czymś nowym, ona odebrała w swoim sercu coś takiego, a też sama starała się modlić do Boga, na ile potrafiła, odstaw lekarstwo, odstaw leki. Te leki, które ona zażywała, nie wolno było odstawiać tak dramatycznie, tak jednym cięciem, dlatego że te leki się wycofuje, czyli się zmniejsza dawkę i wycofuje się na przykład przez miesiąc lub dwa miesiące. Nie można tego zrobić dramatycznie, ale ona odebrała w swoim sercu, odstaw leki. I ona nie mówiąc nikomu, nie mówiąc lekarzom, nie mówiąc rodzicom, odstawiła leki. Po prostu nikt o tym nie wiedział. I nie zażywała jej przez jakiś tam okres czasu. I w tym momencie jej stan się dramatycznie poprawił. Można powiedzieć, radykalnie się jej stan poprawił. Praktycznie zaczęła funkcjonować, miała pełne objawy całkowitego zdrowia. Nic jej nie było. Lekarze i rodzice myśleli, że oto nowy lek tak cudownie działa, a ona tego leku już nie przyjmuje. I jest zdrowa zupełnie z innego powodu. I w końcu musiała się przyznać. Powiedziała to rodzicom, powiedziała to lekarzom. Oni wszyscy byli tacy zakłopotani. Lekarz nie wiedział, co powiedzieć. Rodzice byli na początku troszeczkę przerażeni, ale widzieli efekt. Widzieli, że ich córka wróciła, że jest zupełny z nią kontakt, że można się z nią porozumieć. Zaczęła normalnie funkcjonować. Nastąpił radykalny, całkowity przełom w tej chorobie. Do dzisiaj minęło już wiele miesięcy od tamtego czasu. Dziewczyna funkcjonuje zupełnie prawidłowo, zupełnie normalnie, nie przyjmując żadnych leków, nie będąc pod opieką żadnego lekarza. Drodzy, przełom. Przełom. To jest coś, czego dokonuje Bóg w swoim autorytecie i w swojej mocy. Może być tak, że my się możemy zmagać wiele miesięcy, wiele lat z czymś, ale wtedy, kiedy wkroczy Bóg w tą sytuację, widzimy prawdziwy efekt. I chcę to powiedzieć na koniec, kończąc, że jeśli masz w swoim życiu takie sytuacje, takie zdarzenia, gdzie potrzebujesz Boga, to chcę ci powiedzieć, wejrzyj w siebie. Wejrzyj w siebie, zastanów się nad swoją postawą, bo może tu trzeba poszukać. Może tu trzeba zmienić coś w sobie. Może trzeba zmienić swoje zachowanie, zmienić swoje poglądy, zmienić swoją postawę po to, żeby Bóg mógł wkroczyć tak jak do życia Dawida ze swoją mocą i swoim autorytetem. My byśmy chcieli, żeby zmiana przyszła bez żadnego wysiłku z naszej strony. Chcę być przed wami zupełnie uczciwy. Czasami i bardzo często jest tak, żeby przyszła zmiana, żeby przyszedł punkt zwrotny, to on się zaczyna od nas. On się zaczyna od naszego wnętrza, od naszego serca. Zaczyna się od zmiany w naszym życiu. I do takiej zmiany na podstawie życia Dawida wzywam samego siebie i wzywam was. Jeśli potrzebujesz dziś przełomu, przemiany, wejrzyj w siebie i zobacz, czy postępujesz tak, jak czytamy to u Dawida. Czy może zatrzymałeś się na tym poziomie postępowania króla Saula. Bóg chce cię wesprzeć. Bóg chce ci dać moc i chce wkroczyć z autorytetem. Przyjmij postawę Dawida. A Bóg będzie z tobą, a Bóg ci będzie błogosławił i da ci zwycięstwo. Chcę zachęcić nas do wspólnej modlitwy. Drodzy, powstańmy, spędźmy chwilę czasu w modlitwie. Aleluja, dzięki ci, Panie. Aleluja, dzięki ci, Panie. Aleluja, Panie Boże, jesteśmy dzisiaj tutaj przed Twoim majestatem, przed Twoim obliczem. Panie, chcemy otworzyć nasze serca i przyjąć słowo Twoje, Panie, do naszych serc. Panie Boże, chcę to wyznać, że potrzebujemy Ciebie, Boga mocnego, Boga żywego i Boga potężnego, Boga prawdziwego. Panie Boga, z którym jedynie możemy przezwyciężyć sytuacje, z którymi dzisiaj sobie nie radzimy. Panie Boże, to bardzo wyraźnie Twoje słowo mówi, że tylko z Tobą możemy pokonać te przeszkody, te trudności, które nas same przerastają, są ponad nami. Panie, ale w Tobie mamy i możemy mieć zwycięstwo. Panie, tak jak król Dawid, on dokonał zwycięstwa nad Filistyńczykami, przełamał to, co wydawało się, że jest nieprzełamywalne, Panie. I to zwycięstwo było trwałe i długotrwałe, Panie, i cały czas trwało za czasów króla Dawida. Panie, ale stało się dlatego, że Ty byłeś tym człowiekiem, że Ty go wspierałeś, że Ty go wspomagałeś, że Ty, Panie, dałeś mu siłę, autorytet, dałeś mu mądrość, bo on się trzymał Ciebie. Panie Boże, tak samo jest w naszym życiu. Kiedy trzymamy się Ciebie, kiedy idziemy Twoją drogą, Ty jesteś z nami. Panie, Ty dajesz nam autorytet i siłę do przezwyciężenia tego, co jest słabością naszą, Panie, bo w Tobie jest zwycięstwo i w Tobie jest moc. Panie Boże, to dzisiaj stając z Boże w Nowej Soli, wołamy do Ciebie. Panie, wołamy wobec tych braci i sióstr, którzy dzisiaj zmagają się i którzy sami wiedzą, że nie mają zwycięstwa, którzy sami wiedzą, że są wielokrotnie powaleni i pokonani. Panie Boże, dzisiaj staję tutaj, by zawołać do Ciebie i prosić Cię, Panie, wkrocz z autorytetem w ich życie, wkrocz z mocą w ich życie, ale też, Panie, modlę się o to, by oni byli gotowi zmienić swoją postawę życiową. Panie, to, co Ty wskazałeś dzisiaj, to, co Ty powiedziałeś dzisiaj, że jest rzeczą potrzebującą odnowienia, jak to się stanie. Duchu Święty, my nikogo nie jesteśmy w stanie sami przekonać o potrzebie zmiany, ale Ty to czynisz. Ty dotykasz serc. Panie, proszę Cię, abyś dzisiaj dotknął serc. Panie, proszę Cię, abyś dzisiaj poruszył zgromadzenie. Abyś dzisiaj poruszył siostry i braci, którzy wiedzą, że potrzebują odnowienia. Potrzebują punktu zwrotnego. Panie, byś poruszył ich serca. Może ktoś, Panie, zmaga się z nieprzebaczeniem. Daj mu dzisiaj podjąć dobrą decyzję. Może ktoś, Panie, tylko fikcyjnie udawał, że pyta Ciebie o radę, ale postępował według własnej woli. Panie Boże, proszę, aby dzisiaj podjął decyzję, że będzie czynił inaczej. Może ktoś, Panie Boże, naruszał zasady Twojego słowa. Panie Boże, dzisiaj podejmuje decyzję, aby trzymać się ściśle Twoich drugich ścieżek. Panie, wesprzyj go w tym. Może komuś było się bardzo trudno przyznać do błędu w swoim życiu. Panie Boże, ale dzisiaj zrozumiał, że powinien to zrobić, że powinien się uniżyć i że wcale nie straci, ale zyska w Twoich oczach i w oczach tych, przed którymi się uniży. Panie Boże, proszę Cię, aby takie decyzje dzisiaj zapadły. Panie Boże, chcę błogosławić siostry i braci. Chcę się z nimi modlić. Panie Boże, niech Twoja łaska dotknie serc. Niech Twój Święty Duch dotknie serc.